Powiem tak, dzień dobry, witamy was w podcaście Luźno przy kawie, 173 odcinek, dawno tego nie robiłem, 7 marca jak nagrywamy, a jak odsłuchujecie 9, 10, nie, ja już nie liczę dzisiaj.
O Dniu Kobiet.
Tak, o po Dniu Kobiet, no ale to Dzień Kobiet 8 marca, czyli w sumie 10 marca. Witamy was serdecznie, z tej strony Adam Borodo.
A z tej strony Jan Urbanowicz.
Po dłuższej przerwie dwutygodniowej, to mi się pierwsza zdarzyło, ale chyba hello, hello, z tej strony stęsknieni słuchacze, jak dobrze, że jesteście. Aż dodamy do broadcastu, Natalia, twój komentarz. Cześć, witamy ciebie, słońce. Dopadła mnie, Jarek, to głupio zabrzmi, bo co sobie time marka zrobię. Dopadła mnie wir pracy, jakbym w ogóle nie pracował.
O Jezu, już się bałem, że ty jakimś sraniu powiesz albo coś takiego. Nie, to wir pracy, panie, to nie, no, nic poważnego.
Ale sranie też, jak za dużo obowiązków, to i sranie musi wtedy przyjść. Ale mimo wszystko dopadło nas trochę wir obowiązków i w zeszłym tygodniu nie mogliście usłyszeć odcinka Luźno przy kawie, za co was najmocniej przepraszamy, ale wracamy w dobrym składzie, że tak powiem. Po odcinku z chłopakami wjechał Janek, łączenie na polu Warszawa-Gdynia, można było ładnie powiedzieć. Jesteśmy i my też się stęskniliśmy, tak jak Natalka powiedziała, i mamy dużo dobrej treści. A mam nadzieję, że teraz nie będzie Janek przerywać jak ostatnim razem, bo ostatnim razem jak u mnie internet UPC, dzisiaj 3 razy sprawdzałem, czy na pewno wszystko dobrze trybi. Wygląda
też
na to, że jest okej.
Mam nadzieję, więc wiesz, ale powiem ci, że ja na przykład jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o to, żeby nie było żadnych problemów sprzętowych, bo ja ci nie mówiłem. Ja oddałem parę dni temu komputer do czyszczenia.
Ale czekaj, do czyszczenia komputer oddać, tak? Po prostu.
Tak, w sensie do czyszczenia syfu, który się w środku sprzętu znajduje.
Aha, okej, okay, okej.
Okay, bo ponieważ mój iMac ma już lat z 8, okay, więc stwierdziłem, że tam może równie dobrze się jakiś własny ekosystem oraz nowe życie tworzyć. Więc stwierdziłem, że dobrze byłoby go wyczyścić, ponieważ on też momentami zaczął właśnie trochę szybciej się nagrzewać, trochę bardziej jęczeć, no i też takiego, że jak on coś robiłem i on nabierał temperatury, to się po prostu zawieszał. Więc trzeba było robić restart, co mi niestety w takich kluczowych momentach w ostatnich miesiącach się zdarzyło. No i wyczyściłem i panie, ja tutaj obserwuję
nowy komputer?
Ja jeszcze temperaturki poniżej 50 stopni procesora, człowieku. Ja to od nowości to nie pamiętam, żeby coś takiego było. I faktycznie robiłem, puszczałem jakiś render jakiegoś bardzo krótkiego filmu, gdzie on zdarzało się, że już tak po jakiejś minucie tego renderu zazwyczaj nieźle jęczał i po prostu miałem lądowanie myśliwca w salonie.
Tak jakbyś kiedyś teraz odpalał jakąś stronę, która we Flashu jest napisana, nie?
Tak, mniej więcej. A teraz to bez zająknięcia w ogóle, więc bardzo elegancko. Polecam, jeżeli ktoś ma jakiś starszy, zwłaszcza starszy komputer, nieważne, czy to będzie Mac, czy jakiś PC, jeżeli zauważyliście w ostatnim czasie, że coś wam po prostu się laguje albo mocno grzeje, to warto oddać na serwis, żeby przede wszystkim przyczyścić, bo zwłaszcza, wiesz, no komputery mają wiatraki, a jeszcze jak to jest jakiś, nie, załóżmy laptop, który często jest w rozmaitych warunkach używany, to po prostu te wiatraki też potrafią zasysać różne dziadostwa i to się potem tam osadza. Żona mi dzisiaj powiedziała, że była u swoich, u siebie w korpo, u panów z IT, i opowiadali, że jakaś tam jakaś osoba zdała laptopa, ponieważ idzie na jakieś tam dłuższe zwolnienie, czy tam jakąś dłuższą nieobecność, więc zdała laptopa, żeby oni się tam nim zajęli i oni tworzyli, a ta po prostu pleśń była, wiesz, w środku, więc różne rzeczy różnym ludziom się z laptopami zdarzają.
Ale to jak na tych filmach, co czasem rozkręcę, ja lubię taki, jak naprawiają elektronikę na YouTubie, nie? I otwiera na przykład jakąś konsolę, patrzy, tam karaluchy po prostu na przykład.
A tam kanapka.
Nie, kanapki jeszcze nie było, ale były różne dziwne rzeczy. To takie miłe. Ja ci powiem to a propos, jak zaczęliśmy od czyszczenia, a powiedz mi, MacBooki, w sensie takie stacjonarne laptopy, to tam też tą pokrywę odkręcać i to czyścić z sprężynami powietrza, czy nie?
Myślę, że można, no.
Można, nie? Jak już jest po gwarancji i ma te śrubki, ja mam do tego taki ładny śrubokręt, żeby to odkręcić, to możesz spróbować, nie?
No, ja generalnie uważam, że powinno się generalnie czyścić raz na jakiś czas, wiesz. Laptopa jest trochę łatwiej, bo to na bieżąco możesz trochę go tam, wiesz, przynajmniej po tej klawiaturze tym sprężonym powietrzem trochę go tam posmyrać.
A kto nie lubi być smyrany, nie, Janku?
Nie wiem, nie lubię, nie chcę się zadawać z takimi ludźmi.
Dokładnie tak, każdy lubi być smyrany. To a propos smyrania, to... Znaczy, posłuchajcie, to jest, ja już sobie zatytułowałem ten pierwszy rozdział odcinka. Jesteśmy spragnieni, więc musimy się podzielić wszystkim, co się działo. I mam w minutę napisane gadka sradka, tak sobie zatytułujemy ten... Może być, Janek, nie? To pokazuje...
Albo gadka smyradka.
Jak tutaj się...
Edit.
Jak tu się kłócić? Właśnie trzy kropki, more action, edit comment, gadka smyradka. Smyradka. Enter. No sens myrataja, nieważne, ale będę wiedział, co chodzi. To teraz posłuchaj. Wchodzę na Instagram, wchodzę na Face'a i oczywiście moje ulubione reklamy, które są sprofilowane pode mnie, tak? To już wielokrotnie na zajęciach i w różnych miejscach opowiadam o tym profilowaniu, które się pojawia. Ja lubię, bo dostaję reklamę, tak jak zawsze mówię, dostaję reklamę tego, co mnie interesuje, a nie dywanów perskich. No i na Instagramie w Stories wjeżdża mi reklama czegoś takiego. Nie wiem, o tym świat za bardzo...
Szczoteczki.
Szczoteczka jakaś. I teraz posłuchaj, szczoteczka jest na tyle zajebista, że to jest szczoteczka do czyszczenia elektroniki. Ona ma taki zajebisty... Znaczy ja zrobię może tak, żeby tutaj też część z naszych słuchaczy widziała. To jest taka szczoteczka z miękkim włosiem, ale uwaga, to co jest najfajniejsze, możesz wyciągnąć i masz taką pipetkę. Kurde, no złap ostrość na tą pipetkę. O, jest taka pipetka do czyszczenia AirPodsów, ale uwaga... Jest jeszcze
ja to gdzieś widziałem.
Ale teraz najlepsze z tego wszystkiego jest to, że to gówno jest do kupienia na... Bo tam generalnie wszedłem na stronę, tam last chance, very good price for you, my friend, very good price. I no patrzę cenę, mówię, kurwa, no 50 parę złotych, to ja takie gówno raczej wydawać nie mam zamiaru. No więc mój łysy łeb, gdzie mógł pójść? No Janek, gdzie
na
mógł
AliExpress.
Pójść?
Na AliExpress.
Nie, bo tam trzeba cło
na Allegro. Płacić.
Nie.
Na Amazona.
Tak jest, to jest właśnie
to. 3 razy sztuka. No.
Ale zawsze się udaje. No więc mój łysy łeb poszedł na Amazona i na Amazonie szukam szczoteczki, wpisuję brush for electronic, laptops, keyboards i tak dalej. No prawie jak, yes sir, how can I help you? Have you got the Philips screwdriver? Więc wchodzę, patrzę i zapłaciłem za tą mając smarta chyba 18 zł za tą szczoteczkę. Przyszła w ciągu 2 dni i mam i czyszczę sobie klawiaturę i bardzo mi to odpowiada, bo jak widzę kurz na klawiaturze, to trzeba go wyczyścić. I tyle z tej gadki, seratki, smertatki.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale powiem ci odnośnie reklam personalizowanych. Mhm. Ja generalnie staram się reklamy wszelakie blokować, ale otóż faktycznie wchodzę czasami na Instagram. Chociaż bardzo rzadko i ja z reguły wchodzę dosłownie na chwilę, bo sprawdzam, czy jakaś wiadomość się nie pojawiła, albo...
Czy ktoś ciebie nie oznaczył, czy ktoś nie chce ci wysłać sprzętu do testowania.
Albo po prostu zależy mi, żeby coś sprawdził jakiejś konkretnej osoby.
Ja rozumiem.
Bardziej takie bardzo przelotne wizyty. No ale czasami przeglądam do stories i wyskakują mi reklamy i po raz pierwszy się cieszę, że takie reklamy, które są dostosowane do mnie, mi się pojawiły, ponieważ ja jakiś czas temu zacząłem poszukiwania plecaka. Mhm. Miałem jakieś tam konkretne wytyczne, jaki to miałby być plecak i do czego przeznaczony, więc zacząłem sobie szukać, tam jakieś znalazłem pojedyncze sztuki, które mnie by ewentualnie interesowały, chociaż cena na razie mnie poraża, więc jakby wrzucam sobie do notatki na później, ale co ostatnio nie wszedłem na Instagram, to gdzieś mi się przewinęła reklama plecaków. I powiem ci, że dzięki tym reklamom do tej notatki dodałem już 3 nowe plecaki, które naprawdę, naprawdę są spoko i jeden z nich nawet bardzo poważnie będę w przyszłości rozważał. Niestety kosztuje w wersji, którą bym chciał, $350, ale generalnie tak.
Zawiesiłem się, Janek, ale jestem cały czas na wizji z tobą i słucham.
A jak... Wyglądasz bardzo poważnie na tym.
Ładnie wyglądam poważnie, taki zawieszony na maksa, bo mi się kamling, widzę, zawiesił całkowicie. No i to tak to mniej więcej działa. I tyle z podcastu. Jak zawsze jest jakiś problem techniczny, którego nie jesteś w stanie po prostu rozwikłać, nie? A dlaczego mi się kamień zawiesił?
Nie, no teraz jest po prostu prawdziwy podcast, bo jest tylko audio u ciebie. No.
A jest taki po prostu taki se człowiek, który jest tam, który się pojawia. No i nawet Elgato się teraz nie chce pojawić. No co tutaj się dzieje dzisiaj z tym komputerem? Dzisiaj same problemy mam. Dobrze, Janek, to więc jest póki co nie ma, zaraz do tego dojdę, albo po prostu zrobimy chwilową pauzę. Ja wrzucę jakiś pusty screen i zaraz do was po prostu wrócimy. Możemy tak zrobić chwilę, Janek? Ja zrobię takiego krótką pauzę.
Nie ma problemu.
W 10 minucie. I to jest właśnie problem programów na żywo. Zaraz do was wrócimy. Dobra, ta krótka przerwa była 10-2-sekundowa, wróciłem. Nie wiem, jak to się stało, ale wróciłem. A powiedz mi, ten plecak w końcu kupiłeś, czy nie kupiłeś?
Nie, jeszcze nie kupiłem, to na razie sobie, wiesz, rozglądam się, ponieważ chciałbym mieć taki plecak, który będzie nadawał się na użycia takiego codziennego, na przykład gdzieś tam na miasto, ale również będzie to plecak na wyjazdy takie, powiedzmy, wyjeżdżam na weekend gdzieś.
O.
Nie wiem, zawsze do innego miasta, więc zależało mi na takim plecaku, który, wiesz, ma ten taki clamshell, nie? Jak walizka. No i znalazłem parę takich plecaków, firm, które znam mniej więcej, że produkują dobre plecaki jakościowe. Oczywiście wszyscy, oczywiście są to firmy, które polecają amerykańscy youtuberzy technologiczni, żeby nie było. No ale minus tych plecaków jest taki, że są jednak trochę drogie, wiesz, na plecak, do którego nie masz pewności, że będziesz go na co dzień używać, jednak masz za niego zapłacić ponad 1000 złotych,
tak.
To jest sporo. Więc potem pomyślałem, podobnie zresztą jak ty, wszedłem na Amazona i wpisałem clamshell backpack i szukamy. I znalazłem parę takich...
I tam
nawet...
lawina dobroci róg, tak, obfitości się pojawił.
Jest lawina, owszem, i nawet takich propozycji... Nawet dość sensownych i sensownych cenowo, bo takie, wiesz, do 500 to max było.
Okay.
Ale jednak jak poszukałem trochę i opinii i takich, wiesz, zdjęć faktycznie zrobionych przez użytkowników, a nie przez pana z Amazona, to zobaczyłem, że no, już wiem, dlaczego ta różnica taka jest w tej cenie, więc jakby mój mindset się przestawił, że jednak kiedyś jednak zapłacę więcej, ale znalazłem jeden taki naprawdę bardzo fajny, później ci go podeślę, bo
to
też
poproszę.
Już nie chcę po prostu teraz zabierać czasu na opowiadanie o plecaku, ale coś takiego znalazłem, co jest naprawdę bardzo spoko i tylko mówię, no on kosztuje tam chyba $350, ale w razie jakbym kiedyś dojrzał do tej decyzji i bym wiedział, że ten plecak jest mi potrzebny, to jest jeden taki, wiesz, jeden z pierwszych, na który naprawdę zwrócę uwagę przy tej mojej kolejnej eliminacji z tego grona, które sobie tam zbieram po prostu.
Janek, pierwsza sprawa. Ty już jesteś z nami długo, więc to jest luźne przy kawie. Tu słuchacze chcą słuchać naszego życia, wiesz. My jesteśmy, wiesz, mikro albo nano po prostu jakimikolwiek i każdy chce wiedzieć, co się dzieje. I oczywiście jak będzie wola Janka, też podrzucę w opisie odcinka ten plecaczek, żebyście zaczęli. Więc Natalka też dobrze napisała, a ja w takim razie posłużę się najważniejszym dżinglem, który w tej chwili mam, bo to w nawiązaniu tej naszej sradki gadki na początku. Uwaga. LPK uczy i bawi. Tak jak Natalka napisała, jak mi się zawiesił komputer, to powinienem go wyczyścić. Dziękuję bardzo, tak jest. Kupuję szczoteczkę ku temu.
Bardzo dobra rada, wuju.
No, dobrze. Dobrze, posłuchaj. Przejdźmy w takim razie do odcinka, który jest wysypany mnogością do tematów z 2 tygodni. Mamy tylko jeszcze niecałe 47 minut. Potem przejdziemy sobie do odcinka dla naszych patronów. Ale Janek, ja bym chciał, bo podrzuciłeś ciekawy temat i chciałbym, żebyśmy od niego zaczęli, bo ja mam do niego taki krótki follow-up, bo jest twój temat, więc ja sobie tutaj zatajmarkuję go i możesz delikatnie rozpocząć. Ja zaraz go też przeklikam.
Mówisz o kodzie dostępu.
Nie, mówię o Outlooku.
O Outlooku, okej, dobrze. Temat jest taki, że to jest temat bardzo świeży, bo wczoraj Microsoft ogłosił, że aplikacja Outlook dla Maca będzie od teraz darmowa. Tutaj od razu sprostuję, jakby ktoś już chciał dać komentarz, że zawsze była darmowa. Owszem, sama aplikacja jest darmowa, tylko do tej pory była darmowa, tylko do jej użytkowania była ci niezbędna subskrypcja dawnego Office'a 365, teraz
dokładnie.
Microsoft 365. Musiałeś mieć aktywną subskrypcję, żeby móc zalogować się na na swoje konto, bądź jakiekolwiek inne konto pocztowe w tym kliencie. A wczoraj podali informację, że od teraz będzie to aplikacja już darmowa, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, bo mu nie odpowiada, nie wiem, na Macu natywny mail albo jakieś inne aplikacje, to proszę. Tylko ja na przykład, zanim przejdziemy do twojego follow-upu, ja korzystam z aplikacji Outlooka, głównie dlatego, że w nim trzymam pocztę służbową, żebym miał po prostu rozdzielenie między służbową prywatną a służbową, bo ja w aplikacji, której używam do prywatnej poczty, do prywatnych skrzynek, zawsze mam tą zakładkę wszystkie skrzynki, nie? I po prostu mam całą listę, bo ja i tak stosuję Inbox Zero, staram się przynajmniej stosować.
Ja też.
Więc po prostu mam tą skrzynkę ze wszystkimi i tam mi wpadają konkretne wiadomości. Więc jakbym miał mieć tutaj pocztę służbową, no to nawet jakbym nie chciał, to siłą rzeczy bym zaglądał po godzinach na przykład do służbowej poczty. Więc używam aplikacji właśnie Outlookowej do poczty tej mojej firmowej, ale niestety no ta aplikacja generalnie działa moim zdaniem źle.
Chujowo, przepraszam za słowo.
Słyszałem, że na Macach już z nowszymi procesorami, czyli z M-kami, nie na Intelach, to działa lepiej, ale no umówmy się, no jeżeli aplikacji pocztowej potrzebujesz dobrego procesora, to znaczy, że to jest źle napisana aplikacja. No.
Zasada jest taka, to co ty mówisz, tak? Zasada jest taka, potwierdzam w 100%, że chujowo jest, jeżeli musisz mieć nie wiadomo jaki komputer, żeby aplikacja mailowa działała. Dwa z tych technicznych kwestii powinniśmy wziąć pod uwagę to, że on jednak przemiela te maile, nie? One cały czas tam gdzieś podtrzymuje to połączenie, ściąga i tak dalej. Czasem ludzie potrafią 20-megowe załączniki wysyłać tak naprawdę, nie? Które dodatkowo się gdzieś tam włączają. I teraz mnie też jakby, chciałem też się na tym delikatnie skupić i wy możecie, słuchacze, sobie pomyśleć, nie wiem, po kiego grzyba rozmawiacie o Outlooku na MacBooku, nie? Bo gdzieś tam, mówimy tutaj, bo Outlook, nie wiem, czy on jest bezpłatny na Windowsie, niestety nie mam...
Albo jest, albo będzie.
Aha, będzie, bo teraz jest najnowsza wersja, która ma przypominać normalnego Outlooka i jakby ona jest w tej takiej wersji... Ona będzie bazowała na tym Outlooku, który jest w przeglądarce.
Tak.
I on właśnie jakby będzie częściowo po prostu wyświetlony wewnątrz aplikacji w tej wersji przeglądarkowej. I teraz ja powiem jedną rzecz. Outlooka generalnie nie lubię używać. Znaczy nie mam innej alternatywy, szukałem alternatywy dla poczty firmowej, żeby móc z tego korzystać. Korzystam dużo z kategorii, z różnych innych rzeczy. I teraz aplikacja wygląda jak kupa. Jak mam szczerze powiedzieć, zdecydowanie ładniej i wygodniej korzysta mi się z Outlooka przez przeglądarkę internetową, tak. Ale ona jest zajebiście zasobożerna, to już zauważyłem, bo już nawet testowałem tu programy, które wyciągają tobie stronę internetową i robią z niej aplikację na MacBooku, tak, że możesz po prostu jakby to odpalić. Są takie rozwiązania. No to było ok, ale tam się nie odświeżało, to nie miałem badża z ilością nieprzeczytanych wiadomości, żebym wiedział, co się w tej chwili dzieje. I ta aplikacja po prostu jest zbyt okrągłokolorowa. Ja nie wiem, jak to nazwać. Tak? Ona mi się po prostu okrutnie nie podoba na tym Macu. I gdyby ta aplikacja była chociaż trochę wyglądem przypominała to, co jest na Windowsie i w jakiś tam sposób zbierała te wszystkie elementy, naprawdę nie miałbym pewnie żadnych uwag i spokojnie mógłbym się do tego przyzwyczaić, bo mówię, przesuwałem te maile, przerzucałem je do Sparka, o którym rozmawialiśmy, znowu się widzę, zawiesiłem. Przerzucałem to do Sparka, wszędzie, gdzie się tylko dało i od zawsze był ten sam problem, tak? Problem polegał na tym, że źle mi się korzystało od początku do końca z tej aplikacji, nie? I ja nie wiem, skąd ludzie... Znaczy może nie skąd ludzie, tylko skąd się bierze, że tak powiem, ten taki zachwyt tym Outlookiem, nie? I każdym, no.
A ty mówisz o poczcie jakiej, w sensie prywatnej?
Ja mam
czy
Office, nie, O365, bo służbową mam na O365 i rzeczywiście na początku...
No właśnie, bo wiesz, bo generalnie jest tak, że no ten Outlook działa jak działa, ale jeżeli masz... Zwłaszcza jeżeli pracujesz w jakiejś organizacji, która stoi na Microsoft 365,
praktycznie wszystkie.
To siłą rzeczy będziesz korzystać z Outlooka, no bo masz w jednej apce kalendarz. No, żadna aplikacja inna nie ma takiej obsługi kalendarza jak Outlook, tak? W sensie tego Microsoftowego kalendarza, firmowego, tak? Zaproszenia, niezaproszenia, propozycje tam terminów i tak dalej, bukowanie. No, siłą rzeczy będziesz z tego korzystać. jeśli chodzi o samą pocztę, no to pewnie można było tam coś spróbować, coś innego, ale jeżeli chce się poszukać, jeżeli chce się korzystać z innych opcji niż tylko te basic, czy tylu z typu wysłanie maila, odebranie maila, no to, to jednak, jednak ten Outlook no wchodzi, no ale no siłą rzeczy prawda jest taka, że no na Windowsie działa znacznie lepiej. I mi się w ogóle, ja czasami, wiesz, tam no u żony czasami trochę tam podejrzę.
Tak, ona na Windowsie pracuje, żona?
Tak. W firmie tak. No to wiesz, to ten Outlook w ogóle inaczej wygląda, widać, ładniej, że inaczej nie? działa. Ładniej wygląda, lepiej działa. Nawet jak ten komp nie jest jakiś nie wiadomo jak mocarny, to tam po prostu działa. A tutaj no to jest tragedia. No jedyne, co mnie czasami ratowało, to lepiej działa już ten Outlook na iPadOS-ie. I na iPadzie też to testowałem, żeby nie przez apkę, tylko właśnie, wiesz, przez stronę.
Przeglądarkę. No i to też wyglądało w miarę.
To w miarę działało, chociaż potrafiło się tam trochę przycinać w niektórych miejscach.
No, przycinało się tak jak przez przeglądarkę, próbuję kategorie włączyć i te kategorie mi uciekają, muszę odklikać maila, wklikać ponownie, żeby to się pojawiło. Tak, wiele rzeczy jest ograniczonych i nie mogę bezpośrednio w aplikacji tego zrobić, więc przez przeglądarkę trzeba sobie skonfigurować, żeby można było dalej tych konkretnych rzeczy używać. Zachwyt jest, niech będzie, ludzie się cieszą, niech pozostanie, bo jeżeli miałbym to zestawić z... A myśmy też przechodzili jakieś kilka odcinków temu, jak rozmawialiśmy o tych kwestiach technologicznych, aplikacjach do tej produktywności, to mówiliśmy, że i testowaliśmy Sparka, daliśmy szansę, ja wróciłem z powrotem do Apple Mail, którego korzystam.
Ja
i Outlook jest u mnie włączony, Outlooka próbowałem na różne sposoby i po prostu szukam tylko, mam ustawione wszystkie snifery w internecie, które tylko mam na hasło, nowy e-mail, nowy Outlook w tym wyglądzie, że tak powiem, tam ma jakąś nazwę kodową, nie pamiętam dokładnie jak się ta nazwa nazywa, na Windowsie, która właśnie w aplikacji wewnątrz daje tobie możliwość wyglądu tego Outlooka normalnego, tak, tego jakby nowego. I mam wszędzie ustawione, kiedy na Maca, że tak powiem, pojawi się ta sama opcja, nie? W tym wypadku. Dwa, ale to zagranie też jest czysto polityczne, korporacyjne, takie, żebyśmy ściągnęli tę aplikację i przez nią używali swoich maili, nie? Bo też tam jest napisane, zresztą dużo osób pisze, zresztą jakbyśmy przyjrzeli sobie komentarze w sklepie aplikacji mobilnej, to ten Outlook jest polecany chociażby przez to, że większość z nas ma konta na Gmailu albo ma swoje maile na Gmailu i to, że ten push w 2013 roku na Apple został całkowicie wyłączony przez Google, to Google tak naprawdę go wyłączyło, żeby przerzucić wszystkich na Google Appsy, no to wszyscy przerzucali, szukali alternatywy i ten Outlook rzeczywiście działał. Nie?
To ja przy okazji podrzucę, jeżeli ktoś szuka dobrego, ciekawego, nie wiem, czy o tym mówiłem, może jeżeli mówiłem, to powiedz, bo mogę się czasami powtórzyć. Jeżeli ktoś szuka ciekawego klienta poczty na Maca, to jest tylko na Maca i tylko wersja na desktop, nie ma tego na mobile, fajnego klienta poczty do Gmaila.
Mówmy.
Mimestream się nazywa zaraz aplikacja. Ona jest w tym momencie w becie i nawet jest już w becie w wersji 1.0. Ona jest długo w becie, ale ma chyba w połowie roku wyjść już jakby, wiesz, start normalnie, ma wyjść z bety. Ona będzie płatna z tego, co wiem, na jakiejś subskrypcji, ale to jest apka tylko do Gmaila, napisana natywnie, to nie jest żaden www, jest bardzo leciutka, bo ona dosłownie parę mega waży i tą aplikację napisał człowiek, który kiedyś pracował w Apple i pracował właśnie w teamie, który zrobił maila Apple'owego. Ja nie używam na co dzień Gmaila, jedną skrzynkę taką moją taką służbową, ale nie z mojej takiej codziennej pracy, tylko tam z innego miejsca mam na Google'u, to tak sobie po prostu ją, wiesz, zainstalowałem i poużywałem przez chwilę, żeby po prostu potestować. Bardzo dobrze działa, bardzo fajnie obsługuje te gmailowe feature'y i tak jak mówię, ona jest bardzo lekka, bo to nie jest jakiś zasobożerny i też nieważący nie wiadomo ile program, więc jeżeli kogoś by to interesowało, to sobie spróbujcie. I można nawet się skontaktować z deweloperem, jeżeli ktoś chciałby dostęp do tej najnowszej wersji, tak, ta właśnie 1.0, bo ona jest chyba tylko, jeżeli się napisze do dewelopera i się poprosi, ale on odpisuje bardzo szybko i tutaj takiego protipa jeszcze sprzedam, że jeżeli się do niego napisze i o to on wam da i dodatkowo on osobom, które korzystają, właśnie będą testować jeszcze tą aktualną wersję bety, to daje chyba 50% zniżki na subskrypcję późniejszą, więc... A nawet jakby się nie wykorzystało, to można z niej korzystać chyba jakoś tam, nie wiem, do połowy roku, w sensie do końca lipca, czy coś w tym stylu. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ja polecam sobie sprawdzić, bo...
To bardzo dobry tip, tyle bym powiedział. Szkoda tylko, że ta aplikacja, gdyby ta aplikacja obsługiwała też inną pocztę, w sensie, że można było tam wpiąć inną pocztę, to pewnie z niej chętnie bym sobie skorzystał.
Ale wiesz, no bardzo dużo ludzi korzysta z Gmaila, więc myślę, że można coś znaleźć.
I tym follow-upem teraz, żebyśmy już zakończyli, bo nam wyszło z tego 7 minut, więcej nawet, jest coś takiego, to jest trochę połączone z czatem GPT tak naprawdę i znowu gówno burzą, które Apple wylewa. Mianowicie jest The Best Email Experience Ever Made i jest właśnie aplikacja, która się nazywa Bluemail. Też nie jest zła, że tak powiem, ona jest darmowa. Całkiem spoko wygląda na telefonie, ten design też nie jest zły, używałem jej kiedyś, tak? Jest okej, okay. Tyle powiem, jest okej, okay. Po prostu ona też tam trochę imituje ten wygląd taki iPhone'owy przeniesiony bezpośrednio w aplikację, nie? Tak bym to powiedział, ale da się z tego korzystać. I teraz tak, oni wprowadzili u siebie możliwość, zaimplementowali tak naprawdę rozwiązanie czata GPT OpenAI, który pozwolił, znaczy może nie pozwolił, tylko można było go wykorzystać w taki sposób, że aplikacja podtrzymywała rozmowę z osobą, która do ciebie napisała i w ten sam deseń, jak ty wcześniej pisałeś, uczyła się, tak? W ten sam deseń odpisywała na te maile, tak bym to powiedział, nie? I Apple się spróbowało i wycofała aplikację, aktualizacja aplikacji z Apple Store, bo stwierdzili, że chat GPT jest szkodliwy, nie powinien być w ogóle używany i kategoria wiekowa powinna być przesunięta, bo oni chyba zrobili od 4 lat tą kategorię wiekową na 17 lat, nie? I tutaj też dobrze moim zdaniem podeszli do tego deweloperzy tej aplikacji Bluemail, bo powiedzieli, no dlaczego tylko my mamy mieć 17+, jeżeli mamy też inne aplikacje w jakiś tam sposób wyglądające, nie? I teraz pytanie, o co konkretnie jest ta gównoburza i co jest tak naprawdę problemem? A problemem jest moim zdaniem brak umiejętności odpowiedniego wykorzystania albo edukacji, ale tego nie zrobimy w żaden sposób w internecie, tego nie zrobimy w żaden sposób w social mediach, to trochę zależy od umiejętności może rodzica, umiejętności i świadomości nas jako użytkowników, implementacji tych rozwiązań i odpowiedniego ich wykorzystania. Bo oczywistym jest to, że jeżeli będziemy korzystali z czatu GPT, to możemy zrobić różne rzeczy. Ja mam też tutaj jeden artykuł przygotowany o tym, że ktoś, ale nie ktoś, no, można zhakować używając odpowiednią kombinację słów, nawet na niebezpieczniku było napisane i możemy dostać przepis na, znaczy możemy dostać napisanego maila skamowego na przykład, tak, żeby ktoś kliknął w nasz link i żebyśmy mogli, że tak powiem, tak zwaną metodą phishingową po prostu spróbować pozyskać nielegalnie dane albo wkraść się na to konto i po prostu kogoś okraść, tak, w tym wypadku. Można też na subredditach zresztą to widać, można też poprosić, a to powiedzieli mi ostatnio moi studenci, ja do tego aż tak nie doszedłem, można też poprosić na przykład o przepis na dobre narkotyki, nie? Które też zostaną nam odpowiednio przygotowane. Nie? Tam jest odpowiednia kombinacja słów i oczywiście w regulaminie jest zapisane, że jeżeli zobaczymy nadużycia, to te nadużycia zostaną w jakiś tam sposób sprawią, że stracisz konto, nie będziesz mógł używać tego tak naprawdę. Nie? Ale nie wiem. Nie wiem, po prostu tylko mówię, że implementacja samego tego rozwiązania nie powinna mieć następstwa takiego, że będziemy wycofywali tę aplikację ze sklepu i nie będzie można jej używać. Nie? Takie moje zdanie. Mhm. Dobra, i to jest jako ten krótki follow-up, czyli Bluemaila, też aplikacji, którą można ewentualnie używać i tego, że wszędzie zaczyna się robić powoli problem z OpenAI, czyli z tym naszym czatem GPT. Dobrze. Janek, przejdźmy w takim razie. Możemy przejść dalej? Możemy przejść dalej.
Możemy, oczywiście.
To ja się chciałem zapytać, myśmy o tym rozmawiali i mam trochę taką teorię, bo wkroczył Twitter Blue do Polski, znaczy do Polski, no już był długo, ten rollout się pojawił. I czy korzystasz? Ale może nie z Twitter Blue, tylko czy dalej korzystasz z Twittera po wszystkich możliwych problemach, które się pojawiały i zawirowania z samym Twitterem.
Wiesz co, znaczy nie, że nie korzystam, bo zaglądam tam, ale na pewno nie w taki sposób, w jaki robiłem to wcześniej, ponieważ wcześniej po prostu cały czas regularnie odwiedzałem timeline, sobie czytałem, co się tam dzieje i to było takie, trochę takie moje okno okno na świat. Mhm. A teraz już tego nie robię, ponieważ no, oficjalna aplikacja nie pozwala mi jakby na ten setup, do którego byłem przyzwyczajony przez ponad 10 lat, czyli losowo mi po prostu pokazuje jakieś wpisy, najczęściej wpisy też ludzi, których w ogóle ja nie śledzę, bo tam w jednej z tych zakładek się pojawia, wiesz, pojawiają się rzeczy, które polubili inni, co mnie tak trochę średnio interesuje.
Irytujące to jest, tak.
To, co inni robili, to mnie interesowało, jeżeli ktoś mi robił retweeta jakiegoś, tak, a to, że ktoś tam polubił, to akurat to dla mnie nie było nic znaczącego. Więc zaglądam tam już naprawdę mało, o wielu rzeczach tak naprawdę dowiaduję się nie z Twittera, tylko dopiero, wiesz, często po paru ładnych dniach, jak gdzieś mi się gdzieś tweet pojawi, że jest jakaś imba o coś. Ja tutaj, ja trochę zacząłem korzystać z Mastodona, ale na pewno nie jestem tą osobą, która powiedziała, rzucam Twittera, idę tam. Po prostu założyłem tam konto, zacząłem obserwować trochę osób tak z czystej ciekawości, zobaczyć, jak to się tam rozwija. No i mam takie déjà vu, bo się czuję, jakbym się cofnął do 2009 roku na Twittera. Mniej więcej wygląda to tak i nie mówię tego pejoratywnie.
Mówię oczywiście.
Po prostu jako zwykłą obserwację. W dużej mierze można tam znaleźć głównie jakąś banieczkę, przede wszystkim technologiczną, dużo geeków i nerdów, chociaż bardziej odchodzących w tę stronę programistyczną, więc jakby nie jest to do końca mój krąg zainteresowań, ale trochę obserwuję przede wszystkim jakichś zagranicznych ludzi, na przykład pewnych deweloperów czy youtuberów technologicznych, których poznałem dopiero niedawno, w sensie z ich twórczością się zapoznałem, to oni na przykład, dużo osób ze Stanów się na przykład poprzenosiło tam, więc ja sobie tam ich sobie zaobserwowałem i patrzę, co się dzieje, ale jestem daleki, że się tam w 100% przeniosę, ponieważ ja mniej więcej to, co się stało z Twitterem, staram się teraz wykorzystać nie w taki sposób, że przeniosę się na stałe gdzieś indziej, tylko po prostu powoli się w ogóle ze wszystkiego trochę wycofam, żeby to mi po prostu, to jest taka okazja, która mi się nadarzyła, która może mi pozwolić na to, żebym miał trochę więcej przestrzeni w życiu na inne rzeczy, a nie na internet. I faktycznie ja teraz na media społecznościowe zaglądam rzadziej, a nawet jak zaglądam, to zaglądam na krócej.
Tak.
Nie zjada mi to tyle czasu, co było wcześniej, wiesz? I to jest chyba taki plus tego wszystkiego. A jak tak mniej więcej obserwuję, co się z tym Twitterem dzieje, no to jest to przykre, bo widzę, że codziennie coś jest. Wczoraj był jakiś problem, że w ogóle oni zmieniali to API i wszystko tam padło. Tam w ogóle Twitter nie działał chyba przez jakiś czas. W ogóle nic się nie ładowało, przynajmniej żadne zdjęcia i tak dalej.
A było tak, rzeczywiście. Ja myślałem, że mam problem z internetem.
A chyba dużo ludzi tak myślało. A to niestety, to o czym ty mówisz, czyli ten Twitter Blue, no to niestety ja widzę w tym więcej zagrożeń niż szans, zwłaszcza, że jest to wprowadzane no, trochę na kolanie i trochę na siłę i głównie dla pieniędzy. I bardzo się boję, że będzie to wykorzystywane przede wszystkim przez jakiś, wiesz, no... ludzi z różnych skrajności, no więc... nieważne czy tam prawych, lewych, chodzi po prostu, że przez pewne skrajności i przez pewne typy ludzi, typy zachowań będzie to wykorzystywane, no bo za kasę będą mieli większe zasięgi, tak, więc i większe treści będą mogli robić.
No więc dobrze, że podnosisz ten temat, albo na końcu tą swoją wypowiedź kończysz właśnie tym wiele nadużyć. Jeden z takich nadużyć ostatnio się okazało, że wiele botów się pojawiło znowu, jak Musk został z powrotem, nie Elon, przepraszam, tylko Donald Trump został z powrotem dopuszczony do Twittera, to kupa botów, że tak powiem, została stworzona, która podbijała te posty i tam siała, że tak powiem, zamęt wokół, znaczy nie zamęt, tak, tylko starała się, że tak powiem, wpływać na pewne relacje. Tak działają teraz w tej chwili social media, ale ten Twitter Blue, bo żeby też trochę wyjaśnić, ja sobie tutaj podrzuciłem, żeby wam też pokazać, Ja skorzystałem, ale wziąłem tylko na miesiąc, tak? Nie biorę żadnego annuali rocznej i tak dalej, ale chciałem pokazać coś, co powinno być jakimś pewnym wyznacznikiem, nie? Ale myślę, że to jest trochę związane, o, mamy tak, większą przyjemność czytania, nie? I możemy sobie, nie wiem, włączyć funkcję czytnika, wybrać przycisk każdego z dowolnego tweeta, wątku i tak dalej. Wczesny dostęp do wybranych funkcji, kurwa, dodatki. A w dodatkach na aplikacji mogę sobie zmienić ikonkę aplikacji i tak dalej, nie? Oczywiście pożądanym znaczkiem, który się może pojawić, to jest to, że właśnie masz ten ptaszek, tak? Że jesteś rzekomym kontem zweryfikowanym, ale nie do końca. I to jest to clue programu, o którym ty powiedziałeś przed chwilą, czyli to, że po prostu będzie wiele, albo może być wiele po prostu nadużyć wynikających z tego, że nawet boty w tej sile i w tej machinie propagandowej, która się pojawia, czy konta, które zostały założone 3 miesiące temu, wystąpią o ewentualny Twitter Blue, bo tu chodzi tylko o sposób monetyzacji i zdobywania pieniędzy, dostaną znaczek Twitter Blue i będą siały zamęt w tym internecie. Nie? I tutaj się robi rzeczywiście problem. Natomiast myślę trochę związane z tym, że Twitter niestety no nie zarobił ostatnio dużo. Ja sobie trafiłem wczoraj na artykuł z wirtualnych mediów i tutaj przytaczam. Przychody Twittera spadły w grudniu 40%. Nie? I teraz pytanie, czy szybki rollout Twitter Blue i wprowadzenie jego też nie ma podreperować jakoś budżetu, bo to też nie jest zajebiście tania usługa, nie? Musiałbym powiedzieć tak naprawdę. A to też było związane z tym, że w momencie, kiedy Elon przejął i zrobił dość nietypowe ruchy na tej platformie, spowodowały właśnie to, że dużo tych reklamodawców padło. Ja o tym kilkakrotnie mówiliśmy. Jestem też trochę zbulwersowany tym, co się dzieje na samym Twitterze i szkoda, bo ja się przekonałem do tego konta, do samego Twittera 4 lata temu tak naprawdę i bardzo mi siedział to miejsce, że tak powiem, szukanie informacji i robi się po prostu problem, nie? To, co jeszcze Janek powiedział, posłuchajcie, bo to może dla części słuchaczy, która jest nie wiem, starsza, a niekoniecznie kojarzy Twitter i teraz wszyscy mówią Mastodon, to jest też takie miejsce, że to jest platforma społecznościowa, może niekoniecznie jako platforma społecznościowa, tylko miejsce, gdzie my możemy założyć sobie konto i tam są tak zwane instancje, czyli serwery, na których zakładamy konta, nie? Bo to też nie jest tak, że ty wejdziesz na tego Mastodona, ten entry, tak jak u młodych ludzi attention span, żeby zaciekawić się jakimiś materiałami marketingowymi czy czymkolwiek, to jest tam w granicach, nie wiem, 3 sekund, tak, żeby to miało ręce i nogi, to dla osoby, która musiałaby wejść i szukać możliwości, jak ma się zalogować, żeby można było kogoś obserwować, moje dzieci krzyczą, przepraszam was, słychać to w tle strasznie, bo słyszę to też się w słuchawkach, to powoduje problem związany z tym, że nie każdy może tam wejść, a rzeczywiście odpływ do tego Mastodona jest spory. Ja też mam tam na Mastodonie konto, założone chyba na Mastodon Social, tak mi się wydaje, nie pamiętam w którym miejscu i też musiałem to zrobić przez komórkę, żebym mógł w ogóle spróbować potem przez stronę internetową wejść, jakoś na odwrót musiałem to zrobić. Nie?
Powiem ci, że jakby założenie konta, wybór instancji i tak dalej, to nie jest w gruncie rzeczy jakiś wielki problem. Wiadomo, że to nie jest takie, że wchodzisz po prostu na jedną konkretną stronę i tam sobie zakładasz konto, tak jak na każdym profilu, na każdym serwisie społecznościowym dotychczas z tych dużych. Ja tam widzę przede wszystkim jeden problem. Znaczy problem. Problem pojawiający się wtedy, kiedy to miałaby być jakaś platforma, gdzie przyjdzie więcej tak zwanych zwykłych ludzi, kowalskich, którzy nie siedzą jakoś w technologii mocno, a już tym bardziej ludzi, którzy na przykład w ogóle nie korzystają, nie wiem, z Twittera czy z Instagrama, korzystają tylko z Facebooka i to jest, że tak powiem, ich max, jeśli chodzi o media społecznościowe. I problemem jest to, że na przykład zakładasz sobie konto, powiedzmy, na instancji X.
No dokładnie, czyli serwerze, tak? Żeby też
tak,
wytłumaczyć.
Tak, tak, tak. No ale nomenklaturę stosuje tak. Taką, jaka
oczywiście,
tam jest.
Oczywiście, bardzo dobrze.
I powiedzmy, chciałbym sprawdzić, wiem, że Adam jest na Mastodonie, nie wiem na jakiej instancji, po prostu chciałbym zacząć obserwować Adama, ale on jest, załóżmy, na instancji Y. Mhm. I jak ja wpiszę w wyszukiwarce, to ja cię nie znajdę.
No nie, nie znajdziesz.
Ja muszę wpisać ciebie plus twoją instancję, czyli wiedzieć, jaką masz instancję. I to jest problem, ponieważ jeszcze ze znajomymi to pół biedy, nie? Ale załóżmy, chcesz, wiesz, że jakaś branża, ludzie z branży jakiejś konkretnej, która cię interesuje, zaczęli mieć konta na Mastodonie, to ich nie znajdziesz tak po prostu, że, tak jak na Twitterze, że wpisujesz John Travolta i wyskakuje ci profil Johna Travolta.
Dokładnie.
I 40 innych, którzy nie są zweryfikowani. Tylko pokaże cię, nie ma takiej osoby na twojej instancji i musisz się dowiedzieć, na jakiej instancji jest ta osoba, albo ewentualnie na jakiś inny profil w jakimś innym medium do niego wejść, czy do niego na stronę i on, jeżeli tam linkuje, to wtedy sobie klikasz. Tak to teraz działa. Nie wiem, czy to w przyszłości jest szansa, żeby to działało inaczej. Pewnie nie, zważywszy na to, że to jest wszystko open source'owe i tak naprawdę każdy może sobie taką instancję, taki serwer założyć. Jest to oczywiście zasobożerne, ale można to zrobić. Jeżeli mhm. lubisz się w takie rzeczy bawić, to możesz sobie zrobić, na przykład można by założyć instancję luźno przy kawie i wtedy mielibyśmy nasze konta na serwerach luźno przy kawie i luz, i fajnie, tylko że jakby moim zdaniem to nie wyjdzie poza kręgi ludzi, którzy są jakimiś pasjonatami,
to jest właśnie to.
Są w jakichś bańkach i tak dalej. To nie przejdzie, że tak powiem, do takiego totalnego mainstreamu, tak jak przeszły inne serwisy społecznościowe. Nie chcę mówić definitywnie, że nie przejdzie, ale na pewno nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Nawet jeżeli odpływ tam to jest całkiem spory, to będą po prostu banieczki tam przechodzić, a nie faktycznie tacy, wiesz, no media, jacyś ludzie znani i tak dalej, to wszystko zostanie na tych innych serwisach, no bo...
Ale tak będzie, bo problematyczne jest właśnie to, co... To jest dokładnie to samo jak w e-commerce w czasach dmuchania dotcom bubble 2001 rok. To jest ten moment, kiedy Amazon wytyczył pewne kroki w tym, jak powinien działać e-commerce, albo jak powinien wyglądać sklep internetowy. I oni też jakby w tej historii e-commerce zapisali czymś takim jak one click purchase, tak? Czyli przez jeden klik po prostu załatwiamy wszystko i to jakby jest skonfigurowane. I tutaj przy tym Mastodonie czytanie, wchodzenie na jakieś instancje, szukanie i tak dalej, jest są porozumienie z serwerami, ale to trzeba było głębiej wejść, żeby czytać. Strona jest ładnie przygotowana, więc zrobiona. Ale to social medium, w którym ty wchodzisz, zakładasz konto albo logujesz się przez API Google'a, Apple'a czy czegokolwiek innego, logujesz się, masz, wchodzisz, jesteś, ma zdecydowanie inną tą. Więc ten Mastodon jest, urósł dzięki tej, a nie innej akcji, ale widzę, że część osób ma problem, żeby się tam podłączyć, żeby tam wejść i tam zrobić. Jeżeli ja nie jestem wykluczony technologicznie. Tą technologię lubię i bardzo lubię adoptować. Jestem early adopterem wszystkiego, co jest jakby technologiczne w miarę. To ja miałem problem, żeby spróbować założyć tam konto. Nie? Więc dlatego
powiem,
też...
powiem ci tak, ja z paroma osobami, które tam odpłynęły
kompletnie.
Bardzo szybko, jak tylko jak właśnie w zasadzie już zanim jeszcze nawet Twitter wywalił aplikacje trzecie, więc tak to był tam, nie wiem, powiedzmy w listopadzie, jak zaczęła się ta pierwsza fala ostatnia tego odpływu na Mastodona się zaczęła, to dużo ludzi mi mówiło, ja tu mam 95% tych, co obserwowałem na Twitterze. Okej. Wiesz, no nie miałem jak tego zweryfikować, więc oczywiście. Po prostu przyjąłem informację.
Oczywiście.
Ale potem, w momencie, kiedy ja poszedłem tam sam zobaczyć, co tu się dzieje, to stwierdziłem, że jeżeli ktoś mi mówi coś takiego, to znaczy, że obserwował tylko bańkę. Mhm. W sensie nikogo więcej, bańkę. Mhm. No, spoza takich zwykłych użytkowników, takich zwykłych, w sensie tak jak my byśmy sobie siebie tam obserwowali, no to największe szanse, że po prostu spotkasz dziennikarzy albo youtuberów technologicznych, tak? Blogerów technologicznych, youtuberów i tak dalej. To ich tam spotkasz, zachodnich. Ale kogoś innego, no to wiesz, no to tam jakichś tam zwykłych geeków, którzy siedzą i się tym jarają, to oczywiście też, ale że na przykład, nie wyobrażasz sobie, że na przykład moja albo twoja żona założyła sobie konto na Mastodonie.
No nie, tym bardziej, że tak, to może być problematyczne. Moja żona jest zawzięta, więc pewnie by tam czytała, spróbowała zrobić, zapewne tak samo i twoja, ale dwa, Hanka i tak używa moich social mediów wszystkich, więc jest pologowana wszędzie, więc po prostu ma, bo nie korzysta. Jedyne co ma, to ma Messengera, tak, bo tam w pracy mają grupę i korzystają z tego, więc tak, no jest to problematyczne. Ja mówię, że Twitter pewnie nie umrze, tak jak wszyscy próbowali to zrobić. Dwa, to co ty zrobiłeś jako podsumowanie i pewnie zaraz będziemy mogli zamknąć ten temat, to jest to, że Mastodon istnieje, jak założyłem tam konto, nie jestem, nie czytam, nie patrzę, sorry, tak wyszło. Twitter pozostał, no i problematyczne, znaczy widać, że pewnie ten zysk się pojawi, bo wiele osób, które obserwowałem i które miały, tak jak ja, w granicach 400 obserwujących, którzy obserwowali tą konkretną osobę, to mają znaczek Twitter Blue, bo przez VPN-a Stanów Zjednoczonych się zalogowały i z niego skorzystały, nie? Więc tak to wygląda i myślę, że dużo użytkowników z tego korzysta, tych uczciwych zapewne też, chociażby żeby spróbować podbić, bo mają coś ciekawego do powiedzenia, bo ja też jakby widzę jedną drogę w Twitterze, że nie chcę tego usprawiedliwiać, to też taka, że może nie wszyscy będą, bo też nie możemy wszystkich jedną miarą mierzyć, co jest jakby oczywiste. Nie wszyscy będą wykorzystywali ten znacznik tylko jedynie do tego, aby siać dezinformację, ale może nie, będą chcieli się przebijać z czymkolwiek.
Jasne, tak? Oczywiście, że tak, tylko po prostu jak każde narzędzie, które jeszcze jest w dodatku, że się tak wyrażę, w rękach szaleńca,
no tak.
To niesie ze sobą po prostu pewne ryzyka i pewne czarne scenariusze. Mnie niestety przeraża, może to jest za duże słowo, martwi i nie podoba mi się to na przykład, że został zwiększony bardzo limit znaków, ponieważ w Twitterze zawsze była fajna ta piguła, że żeby
to
się
było najlepsze.
Musiałeś pomyśleć, a jeszcze kiedyś w zamierzchłych czasach, jak było 140 znaków w twecie, to już w ogóle.
Tak.
Trzeba było się zastanowić, co chcesz przekazać. Trzeba było to też, jakby nie mówić, umiejętnie złożyć to zdanie, czyli raczej głupi człowiek no, miał problem, no bo trzeba było ułożyć zdanie albo parę krótkich zdań, albo jedno zdanie
całość.
Złożone, żeby miało sens. A teraz, jak ja dzisiaj zobaczyłem, że ktoś w zasadzie wrzucił niemalże artykuł, po prostu zamiast tweet, wrzucić nie? linka, to w zasadzie przekopiował artykuł i wrzucił w tweeta, no to jest trochę już się mija z celem. Na Mastodonie swoją drogą też możesz mieć dużo znaków. I
a to też zależy od instancji.
Od instancji zależy limit. No moje jest chyba 5000 akurat na tej, co ja jestem. Ale ja to wiesz, raczej tak staram się to zwięźle mam.
Nie, oczywiście, no bo masz przyzwyczajenie z Twittera.
Ale w każdym razie jest to też do końca coś, co mi się nie podoba, ale żeby już jakby zakończyć z mojej strony ten temat. Twitter na pewno się zmienia i się zmieni. Myślę, że nie umrze, chyba że Elon go ukatrupi, no bo po prostu to jest w moim myślisz? Odczuciu to jest jedyny scenariusz, jeżeli, no wiesz, może się okazać, że z któregoś dnia stwierdzi, że wszystkie jego durne pomysły jednak nie wypaliły i to ubije po prostu bardzo szybko, skoro potrafił z dnia na dzień de facto bez informowania nikogo z deweloperów.
No tak, tam też działał PR w ogóle nie ma.
Ukatrupić aplikacje trzecie, którymi mocno użytkownicy stali, to nie wiadomo, co mu strzeli do łba, wiesz, no. Tak się przede wszystkim, ja nie chcę tutaj się rozprawiać też o Masku, no bo wiadomo, że tam pewnie jest jakimś wizjonerem w paru różnych innych też dziedzinach, zresztą czy Tesla, czy SpaceX, to są firmy, które jakby mogą się czymś tam pochwalić, ale jak się spojrzy też trochę bliżej na te właśnie inne jego biznesy, to widać, że panu trochę, pan wrotki odpiął już jakiś czas temu.
No bardzo.
Pędzi. No i swoją drogą polecam przeczytać, jest na pewno na polskim rynku jedna biografia Maska, nieautoryzowana chyba, ale jest, ja ją czytałem, są pewnie jeszcze jakieś, to polecam i no tam widać, że to jest niby mądry człowiek, ale niekoniecznie taki, że tak powiem...
Normalny.
No to nawet nie o to mi chodziło, ale no generalnie jest trochę śliski.
No śliski. Ja czytałem, ja też wspominałem i proponowałem, jeszcze jak Musk nie kupił Twittera, o tym czytałem biografię, ale to była chyba autoryzowana ta częściowo, tak? Chociaż tam na samym końcu w posłowie było dość dużo napisane, czego nie mogli napisać, co mogli i swoje zdania na ten temat dali. Elon Musk jest na zdjęciu, biała okładka, nie pamiętam dokładnie. Książka, która pokazuje rzeczywiście dziwacznie wyglądającego człowieka, trochę jak Steve Jobs, który po prostu spalony i zjarany wszystkimi możliwymi narkami wpada na pomysł, nie? I w szarze walki próbuje go zrealizować, co wyszło na dobre tak naprawdę nam wszystkim. Tak to powiedział, tylko że to zupełnie inna klasa człowieka. No dobra.
Dobra, bo wiesz co, bo tak patrzę, że przez te 50 minut poruszyliśmy w zasadzie 2 albo 3 tematy i skoro czas nam się kończy, jak już technologia opanowała ten odcinek, to ja bym chciał ten pierwszy temat, który wrzuciłem, który ci tam parę ładnych dni temu podlinkowałem.
Tak, tak.
Uważam, że to jest dosyć istotne. Możliwe, że komuś się to już rzuciło w oczy. Jakoś od początku marca.
Przepraszam, wyciszyłem.
Od początku marca było o tym, to co teraz wrzucił tutaj na podgląd. Adam, to jest materiał zrobiony przez Wall Street Journal. To jest jako film dla tych, którym się nie chce czytać, to tu mają wideo, ale jest też ten materiał zrobiony przez Jane Stern, również jest artykuł napisany, on jest trochę tam obszerniejszy. Porusza to temat, że w Stanach Zjednoczonych jest fala kradzieży iPhone'ów, polegająca na tym, że złodzieje często ludzi obserwują, już nawet wcześniej, czasami nawet jest to siatka między miastami, i obserwują, żeby podpatrzeć, jaki ktoś ma kod blokady telefonu. Wiadomo, że iPhone'y od paru lat odblokowują się przede wszystkim przez biometrię, czyli przez albo przez Face ID, albo przez odcisk palca w tych starszych modelach. No ale raz na jakiś czas może się okazać, że trzeba jednak ten kod wpisać, bo na przykład Face ID nam źle złapie, albo telefon wyłączymy i potem go włączamy, to musimy kod podać jeszcze raz. I w momencie, kiedy ktoś wam podpatrzy taki kod i wam skradnie telefon, to w zasadzie może wam opanować
wszystko,
całe wasze cyfrowe życie, ponieważ jest jeden mały... Nie chcę mówić, że to jest bug, bo to nie jest bug, to jest jak bardziej przeoczenie na tej linii bezpieczeństwa w moim odczuciu i raczej w odczuciu też innych osób, ponieważ zazwyczaj, kiedy zginie bądź ktoś nam ukradnie iPhone'a, co robimy, co powinniśmy zrobić? Na jakimś innym urządzeniu logujemy się przez przeglądarkę na nasze Apple ID i tam blokujemy urządzenie. Czyli ktoś nie będzie mógł się na niego zalogować, można je też zdalnie wymazać i generalnie, można je też, jeżeli mam włączone Find My iPhone, co zazwyczaj jest włączone, to też możemy zlokalizować. To jest dobry scenariusz, że albo wymarzymy, albo nawet znajdziemy. Gorszy scenariusz jest taki, że w momencie, kiedy ktoś jest kumaty, w sensie złodziej, i ten telefon nam skradnie, zna ten kod, to w ciągu dosłownie minuty jest w stanie zmienić nam hasło do Apple ID. Ponieważ, żeby z poziomu telefonu zmienić hasło Apple ID, nie trzeba znać hasła Apple ID, wystarczy znać kod telefonu. I w tym momencie mają dostęp do wszystkich waszych urządzeń, mogą was wylogować z całej reszty waszych urządzeń, więc nie zalogujecie się na swoim Macu, na swoim iPadzie czy na czymś innym, bo nie macie tego hasła. Jednocześnie mają dostęp do haseł, na przykład, które macie w pęku kluczy iCloudowych. Tam są też hasła do banków, mogą wam ukraść pieniądze, wszystko mogą w zasadzie zrobić. Jest to, no nie jest to mały problem. Ja szczerze mówiąc, mimo że siedzę w tym ekosystemie już od lat
no.
I myślę, że całkiem sprawnie znam to, jak działają systemy Apple'owe i orientuję się w tym. Nie chcę mówić, że znam to na wylot, ale myślę, że orientuję się w wielu rzeczach trochę lepiej niż na przykład osoba, która po prostu kupiła sobie iPhone'a. To ja nie wiedziałem, że można zmienić Apple ID, hasło do Apple ID, nie znając tego hasła, po prostu z telefonu, z poziomu kodu, bo ja mam takie hasło, że ja tam zmieniam je, wiesz, raz na 3 lata zmienię to hasło tak profilaktycznie. Czy tam nawet trochę częściej, ale nie robię tego, wiesz, bardzo często, więc nie pamiętam o tym. I to było dla mnie prawdziwym szokiem, że coś w ogóle takiego jest. Uważam, że to jest bardzo duże niedopatrzenie. No i w Stanach jest spora plaga tego. Tam podlinkuj później i do filmu...
Film rzuciłem w komentarzu dla naszych słuchaczy.
W filmie chyba w opisie filmu chyba jest też link do artykułu, a jak nie, to na pewno go znajdzie się na stronie Wall Street Journal. Więc ja polecam przeczytać i tam są też oczywiście sugestie, jak się zabezpieczyć przed tym wszystkim. To są oczywiście takie sugestie, które powinniśmy wszyscy znać, typu nie trzymać w telefonie na przykład w zdjęciach żadnych, wiesz, zdjęć dokumentów żadnych, gdzie są twoje dane, jakichś tam, nie wiem, różnych takich rzeczy, bo oczywiście jak ktoś ukradnie telefon, ma dostęp do twoich zdjęć, gdzie też różne zdjęcia robimy. Skanujemy często dokumenty telefonem i na przykład zamiast zapisywać je tylko na dysku, to one w rolce są potem, więc trzeba na to bardzo uważać. Najlepiej nie korzystać, może nie, nie że nie korzystać z tego pęku kluczy iCloudowego, tylko żeby tam na przykład nie trzymać żadnych haseł do banku, tylko na przykład te bankowe hasła trzymać sobie wtedy w jakiejś aplikacji trzeciej typu One Password. Powiedziałbym, że LastPass, ale tam był ostatni jakiś wyciek, więc chyba nie polecę. Jest parę generalnie takich aplikacji, więc to takie bardziej wrażliwe hasła trzymać tam. Na wszelki wypadek dobrze jest trzymać sobie na kartce w szufladzie, w biurku, czy coś takiego.
I to jest dobre zakończenie, takie trochę straszne. Ja chcę ci coś pokazać, bo ja osobiście używam One Passworda od lat i tak naprawdę... Wiedząc, co się dzieje, jak to wygląda, chcę zobaczyć tylko, czy mi to pokaże. Nie pokazuje mi, bo kiedyś mi pokazywał w aplikacji, ile mam zapisanych. Jak sobie wejdę, itemsy. All categories, on mi nie pokaże. Dobra, ale tu jest około 780 różnych haseł zapisanych. Ja mam takie zajęcia na technologiach informacyjnych. To jest taki przedmiot wprowadzający na pierwszym roku. O internecie opowiadam. Ale przechodzimy sobie epoki. Na samych pierwszych zajęciach mówię po prostu, jak internet powstał, jaka jest technologia, OSI i tak dalej, i tak dalej. A potem wchodzimy w takie miękkie tematy. Social media i dochodzimy do bezpieczeństwa. I jestem zawsze zbulwersowany, jak słucham i rozmawiam, jak wszyscy nie dbają o to swoje bezpieczeństwo, tego co jest. Tak? Najważniejszą daną jest informacja, o której ty teraz powiedziałeś. I na tych telefonach mamy wszystko. Ja mam One Password, miejsce, które trzymam. I ja raz na dwa tygodnie w telefonie mam albo PIN kod ustawiony, albo hasło alfanumeryczne. Ale hasło alfanumeryczne, które się składa z 64 znaków. Więc jak mi się telefon wywali w samochodzie, no to niestety nie odblokuję go, bo musiałbym zjechać na bok, skupić się, tam są małe, wielkie litery, hasło zdaniowe i plus kilka jeszcze symboli najróżniejszych, nie? Które tam są wrzucone. Ale to już jest kwestia bezpieczeństwa, nauczony tym, co się kiedyś wydarzyło u mnie. O tym też już opowiadałem w podcaście, więc zachęcam Was do przewertowania poprzednich sezonów, bo tam też mówiłem o tych aplikacjach dla bezpieczeństwa i samego bezpieczeństwa używania. Ale to, co Janek powiedział, rzeczywiście wystarczy znać kod po prostu do telefonu i można właśnie z poziomu aplikacji w ustawieniach po prostu zmienić hasło do swojego konta Apple ID, tak? I to co jest, dostajemy, my jesteśmy śladem cyfrowym i na tych telefonach mamy zapisane wszystko. I ja czasem jestem zbulwersowany, jak widzę, że ktoś odblokowuje telefon, znaczy ja nie robię tego specjalnie, ale jak mi się zdarzy gdzieś pojechać jakimś środkiem publicznym, no to ktoś odblokowuje telefon i ma kod 1234, nie? Albo 1112. Tak? 1114.
Nawet jakby miał bardziej skomplikowany, to po prostu jeżeli nawet nieświadomie możesz spojrzeć, zapamiętasz. Wiesz, ja ostatnio pomagałem delikatnie koleżance w przeprowadzce i byliśmy przy samochodzie, wracaliśmy potem z powrotem i ona wstukiwała kod do domofonu, w sensie do klatki. Ja się nie przyglądałem temu, nie wiadomo, jak po prostu kątem oka zobaczyłem i od razu zapamiętałem, jaki jest kod do klatki. No i potem jak poszedłem, chyba jakieś kartony jeszcze tam pomóc i wyrzucić i wracałem, to wszedłem sobie na ten kod. Więc tak wiesz, wystarczy, że byle kto by podejrzał taki kod, nie wiem, gość, złodziej i potem obserwuje po prostu, czy ktoś gdzieś nie wyjeżdża, już może wejść do klatki. Jak ktoś sobie wyjechał, nie wiem, na weekend, to może... jakimś sposobem zrobić włam na mieszkanie, nie?
Niestety problem jest systemowy. Ja o tym też wielokrotnie wspominałem w podcaście. Problem jest systemowy, bo on wynika z braku edukacji.
Jak większość problemów.
No jak większość problemów, ale edukacja, która powinna być nastawiona. Zamiast tłuc kurwa, kiedy była trzecia, piąta, dziesiąta wojna światowa i dlaczego akurat król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, to można by było, że tak powiem, poświęcić ten czas i uświadomić i pokazać narzędzia, które pozwalają, tak? Dlatego ja też pokazuję i kiedyś na Niebezpieczniku trafiłem na artykuł, który zaimplementowałem w swoich zajęciach. I się zawsze pytam studentów, jak macie swoje komputery, laptopy, to pewnie jesteście na kontach administratora, nie? Wszyscy na Windowsie i każdy mówi, no tak. Ja mówię, no a po co? Tak, jakby nie widzicie, co się dzieje i automatycznie snifery czy cokolwiek innego odpala im się w trakcie i w tle, jak działa komputer. A wystarczy na koncie administratora założyć srogie hasło, poinstalować co trzeba i wejść w konto usera i po prostu z konta usera korzystać, bo używamy go do przeglądania sieci i wykonywania podstawowych prawdopodobnie zadań biurowych. i tak naprawdę nie otwieramy tej warstwy, która bez naszej wiedzy coś potrafi zainstalować. Nie? Na Macu jest trochę inaczej, ja tutaj też nie siedzę na koncie administratora, jestem na koncie usera, ale czy jesteś na koncie administratora, też ci wyskakuje ewentualny prompt o to, żeby wpisać hasło administratora, jeżeli coś instaluje. I stąd niezowąd siedzisz i nagle skakuje ci monitor z prośbą o hasło. To wiesz, że coś się dzieje, ewentualnie gdzieś coś kliknąłeś, otworzyłeś. A jak zadaję pytanie, czy ściągacie z internetu na zajęciach, okazuje się, że ludzie ściągają. Nie są świadomi, że ewentualnie też może być jakieś gówno, które im się pojawia tak naprawdę, nie?
Ja powiem szczerze, że akurat mam hasło administratora, bo ja po prostu tak kiedyś zrobiłem, tak już mi zostało.
Konto administratora. Ale
tak, konto administratora i po prostu na nim robię wszystko. Ale ja też, wiesz, dużo apek instaluję, odinstalowuję, jakbym miał się za każdym razem przelogowywać i tak dalej.
Pierdolca byś dostał.
Pierdolca bym dostał. Ale powiem ci, że ostatnio sobie o tym myślałem i już chyba wspominałem, że ja w tym roku chciałbym sobie zmienić komputer i nie będę odtwarzać z kopii, tylko zrobię czystą instalację i po prostu zrobię sobie też przegląd aplikacji. Ja i tak robię co jakiś czas taki przegląd i jak nie używam jakiejś aplikacji, to jej kasuję. Ale będę chciał sobie zainstalować wszystko od nowa i też wszystko sobie od nowa pokonfigurować, bo niektóre ustawienia tam, wiesz, od 5 lat mam takie same i po prostu ich nie zmieniam z czystego lenistwa. I wtedy bym już pewnie zrobił tak, żebym po prostu wszystko sobie skonfigurował, w sensie poinstalował apki, a potem założył konto usera i tam sobie te apki już dostosował do swoich potrzeb, bo też o tym trochę ostatnio myślałem i myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby tak zrobić. Na szczęście ja mam hasło jeszcze takie, że to wiesz, no mam te hasło dosyć skomplikowane, oczywiście, że dla aplikacji pewnych wrogich to nie byłby problem, żeby nawet takie hasło mi podejrzeć, ale no staram się przynajmniej tak zabezpieczać, że...
Ja tylko mówię jako, że zmieniam raz na 2 tygodnie, albo mam passcode, albo alfanumeryczne hasło i one częściowo krążą w 4 różnych kombinacjach, które mam w głowie, żeby już tego za dużo nie pamiętać. To hasło do samego 1Passworda zmieniam regularnie raz na 2 tygodnie i to jest też kombinacja podstawowego hasła i tam dochodzą dodatkowe rzeczy. Raz sobie zablokowałem, miałem problem straszny, ale udało mi się w końcu dojść do tego. To już jest tak, że człowiek musi pamiętać te najróżniejsze rzeczy, ale na przykład do banku, Janek, ja średnio raz na 2-3 tygodnie, dobra, już teraz się trochę opóźniło, ale zmieniam hasło też do 3 kanałów elektronicznych w bankach, których mam dla własnego bezpieczeństwa, a to hasło jest generowane przez aplikację 1Password, tak, więc jak po prostu przychodzi czas, to zmieniam to hasło. Więc bezpieczeństwo jest, posłuchajcie, dosyć istotne w natłoku informacji. Znowu tutaj mógłbym puścić jeszcze raz ten dżingiel. LPK uczy i bawi. Pamiętajcie, kurwa, o bezpieczeństwie w internecie.
Ja akurat powiem tylko, że ja akurat z banku korzystam w zasadzie tylko i wyłącznie na urządzeniu mobilnym, czy to jest iPad, czy iPhone i tam się loguje tylko biometrią.
No tak.
Tak, tam się nie loguje w ogóle hasłem.
No tak, też żeby to urządzenie było, to trzeba je potwierdzić, dodać ze zaufanych i tak naprawdę jak nie wpisujesz tego hasła nigdzie, no to jest szansa, że to hasło nigdzie nie wycieknie. Tak, ja miałem kiedyś incydent, w którym straciłem, niedużo, ale straciłem jakieś pieniądze, które wynikały z mojej, ale to byłem gówniarz z debilizmu, ale jakby z doświadczeń człowiek się uczy i cieszę się, że mogę na uczelni wyższej chociażby przekazywać tą informację w ramach moich obowiązków i wynosić coś z tego. Wszyscy mogą i ja, i cała reszta. Dobra, no to myślę, że wynosząc cokolwiek na sam koniec, to warto wspomnieć, że tak powiem, o naszym partnerze naszego podcastu, firmie Kawa w Biurze. I tutaj jest kawa marki Veronesi. Tutaj jest Oro Cream w tym wypadku i posłuchajcie z kodem LPK2023. Wszystkie kawy marki Veronesi z tym kodem LPK2023 są 20% tańsze, więc zapraszamy na stronę kawawbiurze.pl i skorzystajcie, hashtag współpraca chyba tak powinno być, więc zakładam, że tutaj Łokik nas nie pociśnie. Dziękujemy Wam za ten 173, kurwa, dużo tych odcinków, już 173 odcinek Luźno przy kawie. Ja będę chciał, Janek, się Ciebie zapytać, czy jesteś w stanie, bo przejdziemy teraz do naszego patrona, patreon.com/lpkpodcast i mamy takie jeszcze krótkie 30 minut dla naszych patronów. Ja bym chciał im powiedzieć na temat It Start With A Swipe. Jak myślisz, czego to jest hasło reklamowe? It Start With A Swipe.
Lewo, nie mam prawo, pojęcia.
Lewo, prawo. To dobrze.
Tindera?
Może. Posłuchajcie, więc kto by chciał posłuchać, to zapraszamy patreon.com / luźno przy kawie. No to co? Dziękujemy wam bardzo. Z tej strony Adam Burodo. Przedstawisz się jeszcze?
I Jan Urbanowicz.
Dziękuję ci, Janek, żeby to ładnie zabrzmiało. Dziękujemy wam bardzo i słyszymy się za tydzień z chłopakami, a z Jankiem pewnie w przyszłym miesiącu. Pa!
Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.